Dimensjoni kultury.
Przed mikrofonem Magdalena Zbyl-Wiśniewska. Witam w programie Regiony Kultury na antenie Radia Kraków Kultura. Dziś nadajemy z Muzeum Etnograficznego w Tarnowie, gdzie można oglądać wystawę Malarki z Powiśla Dąbrowskiego. Proszę koniecznie zostać z nami.
Tu Radio Kraków Kultura.
A gościem Regionów Kultury jest dziś Urszula Gieroń, kustosz Muzeum Etnograficznego w Tarnowie, a także kurator wystawy Malarki z Powiśla Dąbrowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I to właśnie o tej wystawie dziś rozmawiamy. Malarki z Powiśla Dąbrowskiego, 50 nieżyjących już artystek, które tworzyło między innymi w słynnej wsi Zalipie, ale także innych wsiach Powiśla. Czy trudno było wybrać te najważniejsze, najbardziej odmienne motywy kwiatowe, bowiem kwiat tutaj króluje.
Tak, na wystawie króluje kwiat w tysiącach, w setkach odmian, bo każda z malarek miała swój styl, swoje umiejętności kompozycyjne, swoje pomysły, które przekazywane były zawsze rodzinnie po kądzieli w wielu domach na Powiślu Dąbrowskim. Zadała Pani pytanie, czy trudno było. No, przez lata nasze muzeum jest organizatorem konkursów. W przyszłym roku będzie 60. konkurs Malowana Chata. No i przy tej okazji zazwyczaj odbywają się nie tylko obchody wsi Powiśla, ale również gromadzenie eksponatów, wykonywanie dokumentacji fotograficznej i w związku z tym nasza kolekcja eksponatów z Powiśla, a także bogata, bardzo, bardzo bogata kolekcja fotograficzna, dokumentująca to ciekawe zjawisko, została w naszym muzeum zgromadzona. Dlatego organizując tę wystawę miałam bazę zgromadzoną przez również innych etnografów, którzy tutaj przez lata działali, uczestniczyli w konkursach. Jak mówię, to zjawisko bardzo szerokie i bardzo ciekawe i no, trochę musiałam się zastanowić, co wybrać. No, zazwyczaj starałam się wybierać te malarki, które zwykle otrzymywały pierwsze nagrody. Oczywiście regułą konkursu jest to, że tych nagród pierwszych jest wiele. A malarki, które tutaj pokazałam, to są osoby, które całe lata uczestniczyły w konkursach, bo były takie kobiety, które przystępowały corocznie do konkursów, ale były też takie, które pojawiały się tylko na czas krótki, nie biorąc udziału we wszystkich edycjach konkursowych. No, co jeszcze było ważne, żeby pokazać tą różnorodność, żeby utrwalić, upamiętnić to wszystko, co przez lata zostało na Powiślu dokonane.
I co z natury jest ulotne, bowiem
i co
malarki
z natury jest niestety ulotne.
Co roku malują kolejne kwiaty.
Tak, to jest właśnie ulotność tej zalipiańskiej sztuki. Reguła, jedna z reguł konkursowych jest taka, że tworzy się nowe malowanki, zamalowując stare. Jest również taka możliwość, że oceniane są utrwalone malowanki, że tak powiem, które trochę zniszczyły się w ciągu roku, są one podmalowywane. Wobec tego istnieje kategoria właśnie takiego utrzymywania malowanek, co też jest bardzo, bardzo ważne. Jeśli chodzi o wystawę samą, postarałam się, aby tu znalazły się te malarki najwybitniejsze, które początki swoje miały, że tak powiem, w latach 70., no, urodzone niektóre końcem XIX i na początku XX wieku. To są te takie osobowości malarskie bardzo, bardzo duże.
Znamy powszechnie, no myślę, przynajmniej dwa nazwiska związane z Zalipiem. To oczywiście Felicja Curyłowa i wszyscy myślę, mieliśmy okazję przynajmniej raz, najpewniej z wycieczką szkolną, odwiedzić jej zagrodę. Znamy także nazwisko Stefanii Łączyńskiej. Tak. Jakie jeszcze malarki się tutaj znalazły?
Tutaj oprócz oczywiście dwóch wiodących postaci, czyli Felicji Curyłowej oraz Stefanii Łączyńskiej, których zagrodę mamy właśnie w Zalipiu. Są to zachowane in situ obiekty pochodzące z początku XX wieku, czyli dom Felicji Curyłowej z 1908 roku wraz z całym wyposażeniem, z dekoracjami, które tworzyła Felicja, a także przeniesioną kilka lat temu w projekcie Skansenowa w obręb tej zagrody chatę Stefanii Łączyńskiej, również pięknie wyposażoną. Tworzy to taki jakby malowniczy mini skansen, który jest odwiedzany przez wielu turystów. Cieszy się dużą popularnością. Natomiast na wystawie oprócz oczywiście prac tych malarek pokazane są również inne ważne postacie. Całość została tak trochę chronologicznie ujęta. W pierwszej sali pokazujemy malowanki wykonane przez malarki takie na przykład jak pani Sambor Wiktoria, która to pojawiła się na konkursie w latach 70. w pierwszej edycji, którą organizowało nasze muzeum, 1976 rok, pochodząca z Samocic, a więc nie z Zalipia. To jest osoba, która urodziła się końcem XIX wieku, która wykonała, odkryta przez obchodzących po Wiśle etnografów, całą serię tak zwanych papiurów, czyli takich malowanek na papierze, bardzo takich prymitywnych, z niedużą ilością barwnych odcieni, w postaci takiego kwiatonu owijących się łodygach i różowo-niebiesko-fioletowych kwiatach. Te motywy takie dość były powtarzalne we wszystkich wykonanych malowankach, ale ze względu na taki właśnie archaiczny styl malowania są naszym cennym, że tak powiem, eksponatem.
I co ważne, mówimy zazwyczaj o Zalipiu. Zalipie jest najbardziej rozpoznawalne, tymczasem pani Wiktoria Sambor tworzyła w Borusowej.
W Samocicach.
W Samocicach,
tutaj mamy też właśnie, nawiązując do tego, malowanki jeszcze starsze z Borusowej. Są to kopie wykonane w latach 60. Malarek właśnie z tamtych okolic, pani Salomei Lizak, pani Florentyny Lambor, Kunegundy Misiaszek. Są to tak zwane malowanki pochodzące ze zbiorów Władysława Hikla, który na początku XX wieku, w 1905 roku, właściwie przypadkowo można powiedzieć, odkrył ten ciekawy ośrodek malarski na Powiślu, bowiem w służbówce swojego służącego zobaczył właśnie takie proste, prymitywne malowanki. No i idąc tym tropem trafił na Powiśle, zachwycił się tym regionem, wypromował go jako miłośnik sztuki ludowej, kolekcjoner. I właśnie część tej kolekcji przekazał do Muzeum Narodowego, do Muzeum Przemysłowego w Krakowie. Zasadniczo ta kolekcja w tej chwili znajduje się w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Natomiast te właśnie wzory, bardzo pięknie wymalowane, pokazują właśnie ogromny talent kompozycyjny, jak również no, takie wyczucie barwne, harmonijność tych wzorów, chociaż są one takie dość proste, te motywy na takich wijących się łodygach, motyw kwiatowy jest zgeometryzowany, kulisty, no dość taki, jak można powiedzieć, prymitywny. Niemniej jednak stanowią one bardzo, bardzo ciekawy przykład malarstwa, no i, że tak powiem, znany no, w środowisku etnograficznym, bo nie tylko Hikel, Władysław, ale później etnografowie, jak na przykład Frankowski, Seweryn, Tadeusz już no, pisali o tym właśnie ośrodku w latach 20. No i Zalipie w tym okresie, może nawet nie Zalipie, tylko Powiśle, w tym okresie było znane i te kilkanaście wsi, w których to malarstwo się rozwijało.
W tej sali bardzo mocno wybija się malowanka Marii Misterki z Samocic z lat 70. Przede wszystkim zupełnie inna technika malowania. Ta malowanka, powiedziałabym, że jest nakrapiana.
To jest tak zwany wzór packowy, który nawiązuje do...
A od pacek wszystko się zaczęło.
Tak, to są właśnie plamy barwne, właściwie jednobarwne, wykonywane wapnem na ścianach domów, ale wcześniej ta tradycja pochodzi z czasów. Podejrzewamy, że to druga połowa XIX wieku, kiedy jeszcze były dymne chaty, kiedy osmolone ściany kobiety w poczuciu estetyki, w poczuciu chęci upiększenia otaczającej przestrzeni zdobiły zgeometryzowanymi wzorami wykonywanymi wapnem, aby tą przestrzeń wokół pieców zabrudzoną, zasmoloną, nieco, że tak powiem, uatrakcyjnić. Motywy te, że tak powiem, układały się geometrycznie w postaci białych, takich właśnie plam. No a z czasem zaczęto stosować pewnież kolory natury i powoli te wzory zaczęły ewoluować w kierunku motywów przypominających właśnie kwiatowe. I przykładem tego momentu przejściowego są właśnie prace pani Marii Misterki. No, jeszcze w latach 70. takie wzornictwo można było gdzieniegdzie spotkać. Nie tylko właśnie na piecach, izbach, ale również na ścianach domów, co widać tutaj na fotografiach prezentujących właśnie dom pani Misterki. Przepięknie ozdobiony wzdłuż, na dole, na podmurówce motywami białych pacek, a powyżej pojawiają się wzory już trochę bardziej kolorowe, też właśnie tymi plamami malowane. W postaci serc, w postaci takich właśnie skromnych motywów kwiatowych, w postaci jakby drzewek życia. Także no, bardzo ciekawie i atrakcyjnie to wyglądało. No ale w związku z tym, że czas mija, ten dom już na pewno nie pozostał, to cieszymy się, że właśnie w naszych zbiorach fotograficznych zachowały się przykłady tej jakże ulotnej sztuki. Mamy również kilka przykładów tych właśnie malowanek, które są naszymi eksponatami, co w związku z tym uda się je ocalić dla pokoleń i ta ulotność sztuki przynajmniej na jakiś czas zostanie zatrzymana. Tutaj jeszcze mamy ciekawą pracę, trochę nawiązującą do wzorów fiklowych, pracę Rozalii Dzięciołowskiej, pochodzącej z Lubiczka, która potem stała się słynną, naiwną malarką. Zresztą mamy też przykłady jej obrazków w zbiorze. Przedstawiała sceny rodzajowe, właśnie takie sceny z życia wsi, dokumentacje właśnie dawnych czasów. Odkrył ją Władysław Wiackowski, pisał o niej jako jednej z wiodących malarek naiwnych, ale początki właśnie wzięły się od właśnie malowania takich właśnie wzorów kwiatowych. Tutaj mamy przykład przepięknego właśnie wzoru kwiatowego, takich maków jakby stylizowanych, nawijących się łodygach, wychodzących z donicy. No w sumie jednorodne kolorystycznie, ale sama kompozycja bardzo ciekawa i piękna.
I na to, że ta kompozycja była bardzo przemyślana, również wskazuje no nieco wystający szkic spod tej warstwy malowanej. Mamy tutaj ślady ołówka.
Ślady ołówka. No to różnie malarki sobie zalipiańskie radziły. Jedne malowały, że tak powiem, bezpośrednio, a inne wspierały się właśnie jakimś małym szkicem. No i jest tutaj też portret pani Rozalii Dzięciołowskiej, wcześniej Barańskiej właśnie, która nawet tworząc później swoje obrazy bardzo często wykorzystywała te właśnie motywy kwiatowe do strojenia obramowań, bordziur, czyli ten kwiat, wzornictwo cały czas w niej pozostawało. Przykład następny bardzo ciekawy tutaj to jest praca jakże odmienna w charakterze, jest to taka jakby łąka kwiatowa. Motywy kwiatowe bardzo takie wiotkie, delikatne, składające się głównie z kwiatów polnych. Pani Stefania urodzona, Misiaszek urodzona w 1906 roku, pochodząca z Kłyża. Po prostu te motywy, które tworzyła, były takie troszkę odmienne od zalipiańskich, bo nie ma tutaj zasad symetrii, tak jak w większości prac zalipiańskich. Jest to po prostu taka jakby delikatnie namalowana wiejska łąka z przepięknymi właśnie drobną kreską malowanymi kwiatami. Także też kolorystyka bardzo, bardzo ciekawa, pastelowa i bogata.
Pani Maria Kiwior i pochodząca z Zalipia, praca z 1947 roku, która stała się tą pracą, którą Państwo wykorzystali na plakacie tej wystawy.
No, zależało nam, aby po prostu pokazać nie tylko motywy kwiatowe, ale żeby w jakiś sposób postać kobiety pojawiła się na malaturze. Jedna z nielicznych właśnie przykładów sztuki zalipiańskiej, malowanka, przedstawia właśnie ubraną w krakowski strój kobietę, która stoi w otoczeniu motywów kwiatowych, takie jakby symboliczne przedstawienie, że ta malarka tutaj jest postacią wiodącą, bo sztuka Zalipia to przede wszystkim sztuka kobiet, sposób na życie, prawda, urozmaicenie tego właśnie trudnego życia na wsi, pracowitego, a dodatkowo jeszcze taka pasja, która pozwala to życie wzbogacić, takie postrzeganie natury, kwiatów, otoczenia. To wszystko tutaj na tej malowance, na tej pracy jest widoczne.
Szukamy dla Państwa najciekawszych przykładów malowanek Powiśla Dąbrowskiego.
Tak, no pojawia się tutaj wiele znanych nazwisk i prace pani Felicji Mosio z Zalipia, są również prace Marii Samel z domu Janeczek, z Kłyża. Także widać, że nie tylko Zalipia, ale inne wsie są tutaj bogato reprezentowane. Jest też Felicja Janeczkowa z Niwek, Maria Wierzbicka z Zalipia, no i również Helena Nawrocka z Kłyża, która tutaj bardzo piękne malowanki stworzyła, motywy kwiatowe, kwiaty, bukiety symetryczne, już typowe, takie bardziej zalipiańskie, jedna w koszu, drugie wychodzące jakby z symbolicznego serca. Widać tutaj takie właśnie przetworzenie kwiatów, może bardziej fantazyjne niż takie nawiązujące do natury, bo tutaj trzeba nadmienić, że jeśli chodzi o malowanie zalipiańskie, całe bogactwo, które tworzyło się w głowach, w sercu malarek, to wszystko jest albo pewnym odwzorowaniem natury, bo są kwiaty, które najczęściej są obrazowane w zalipiańskiej sztuce, to są róże, maki, łubiny, są również dzwonki, habry, ale są również kwiaty takie właściwie całkowicie z wyobraźni i przetworzone, wytworzone właśnie w głowie, w wyobraźni artystki. Tutaj mamy właśnie takie przykłady. Przepiękna również pastelowa kolorystyka.
Tutaj postawmy kropkę. W audycji Regiony Kultury zwiedzamy dziś wystawę malarki z Powiśla Dąbrowskiego w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie, a oprowadza nas kuratorka tej wystawy Urszula Gieroń. Wracamy już za moment.
Regiony Kultury.
W Regionach Kultury zwiedzamy dziś wystawę malarki z Powiśla Dąbrowskiego w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie. Kuratorką tej wystawy jest Urszula Gieroń. Witam Panią po przerwie.
Witam.
Powiedziała Pani o tym, że malowanki z Powiśla, głównie z Zalipia, Zalipie to ten ośrodek, który jest najmocniej wypromowany, najbardziej znany, to na pewno, to przede wszystkim kobiety. Czy znajdziemy na tej wystawie także pracę mężczyzn?
Tak, na wystawie właściwie znajduje się tylko jedna praca jednego mężczyzny. Chodzi mi o pana Jana Szloska, który rzeczywiście wyjątkowo był utalentowany. Także jeżdżąc na konkursy, nawet nie będąc pierwszy raz w jego malowanej zagrodzie, oglądając jego przepiękne malowanki, bardzo misterne i bogate, a także wytwory plastyki obrzędowej, na przykład przepiękne barwne pająki wykonywane z bibuły, takie przypominające żyrandole, ozdoby wieszane u sufitu. Nie mogłam sobie wyobrazić, że mężczyzna spracowany, z pracowanymi rękami jest w stanie wytworzyć tak piękne rzeczy. Ale tak, to wszystko jego dzieło. Na fotografiach widać jego piękny dom, właściwie w całości, że tak powiem, pokryty malowankami, bo i na piecu, i w świętym kącie, i na ścianach bezpośrednio, a także na malowankach wykonywanych z papieru wykonywał przepiękne bukiety, ale również tworzył takie jakby sceny rodzajowe, religijne. Pojawiają się postacie świętych, aniołów, pojawiają się scenki z życia wsi, a także nawet pozwolił sobie na malowanie zwierząt. Miał taki ulubiony motyw kota, który malował na piecu. Zresztą nie tylko dom przepięknie przystrojony, ale również stajnia, studnia też przez niego były malowane. To był taki dom z lat 20. drewniany, szalowany, z ganeczkiem, gdzie właśnie wewnątrz znajdowały się takie cuda. No i jesteśmy w tej chwili w ostatniej sali wystawowej. To są wszystko twórcy, których udało mi się poznać, jeżdżąc na konkurs z Zalipia, tym bardziej bliscy są mojemu sercu. No i oprócz oczywiście Jana Szloska w tej chwili w Zalipiu tworzy jeszcze jeden artysta, mężczyzna, a także kilku chłopców i mężczyzn. Natomiast Bartek Ruta w tym roku zabłysnął na konkursie. Nie ma go tutaj na wystawie, ale przepiękną malaturą na piwnicy, studni, a także w pokoju, gdzie stworzył na suficie takie jakby przestrzenie w postaci kasetonu, wewnątrz którego namalowane są przeróżne motywy kwiatowe, w każdym kasetonie, w każdym polu zdobniczym inny. No ale kobiety przeważają zdecydowanie. No
wracamy do kobiet.
Wracamy do kobiet i to kobiety różnych pokoleń, tworzące właśnie przez lata swoje malowanki. Idąc właśnie chronologicznie, chciałam zwrócić uwagę oczywiście na przepiękne prace wiodących Felicji Curyłowej i Stefanii Łączyńskiej, ale także była również druga Fela w Zalipiu, również bardzo utalentowana Felicja Kosiniakowa, która urodziła się w 1902 i przepięknie zdobiła swój dom biało-czarnymi motywami geometrycznymi, potem kwiatowymi. Wykonywała również przepiękne malowanki w postaci właśnie wzorów kwiatowych, ale także pawi i innych motywów. Także bardzo ciekawe prace.
No i nie tylko malowanki, ale także wycinanki.
Także wycinanki. No, tutaj na tej wystawie pokazujemy większość malowanek, ale było kilka takich wybitnych postaci, które tworzyły przepiękne, misterne wycinanki. Typów wycinanek w Zalipiu było kilka. Pierwszy typ to tak zwany na wycinanka prawe-lewe, czyli negatyw-pozytyw, w którym z papieru kolorowego wycinano wzór na przykład koguty albo jakieś drzewko życia, czy motyw kwiatowy, kwiaton. I obydwie części papieru były wykorzystywane, podklejane na inne tła, także pojawiały się takie wzory, które stanowiły jakby swoje odbicie. Natomiast tak wizualnie bardzo pięknym przykładem wycinanki są wycinanki tak zwane ażurowe malowane, które to wycinanki wymagały ogromnej wprawy. Całość kompozycji była pokryta jakby taką misterną, zgeometryzowaną, drobną siatką otworów, a na przestrzeniach, że tak powiem, pozostawianych, trochę mniej wyciętych, dodatkowo malarki tworzyły motywy kwiatowe w różnych kompozycjach. Także one mogły być wykonywane, te wycinanki, z cienkiej bibuły, z kalki technicznej. Tu mamy przykład przepięknej wycinanki pani Marii Mosio z Zalipia, takiej właśnie kompozycji ażurowej, ale chyba najpiękniejsze, najbardziej misterne ciekawe kompozycyjnie i kolorystyczne są prace nieżyjącej już Anieli Majki, pochodzącej z Podlipia, których bogatą kolekcję posiadamy w zbiorze. To są zarówno takie malowanki, które można było zawiesić, jak tu widać na fotografii, bezpośrednio na ścianie, ale zdobiły one również jako obrusy stół, czy jako serwetki. Tu nawet mamy przykład z orłem, taki rodzaj godła też przez nią wykonany, także wybitna twórczyni.
Czy jeszcze opowiadamy tutaj
panią Szło? Wspomnę jeszcze o bardzo ciekawej postaci, właśnie tworzącej wycinanki i malowanki, której malowany dom zachował się do dziś w Zalipiu. No i jest również kontynuacja, bo nie tylko jej dwie córki podjęły, że tak powiem, przejęły te umiejętności i podjęły się właśnie kontynuacji tych rodzinnych tradycji. To pani Janina Lizakowa, która przepięknie malowała wzory kwiatowe na kartonie i bezpośrednio na ścianach i na piecu, który zachował się w tym domu, na ścianach, ale wykonywała również wycinanki, właśnie te ażurowe, bardzo piękne, które mogły być zawieszane na szybach, na oknach, na szybach drzwi, a w tej chwili kontynuują to jej córka Janina Lizakowa i pani Danuta Szczebak z Ćwikowa, które właśnie przepięknie wykonują wycinanki, a umiejętności malarskie przejęła również jej wnuczka.
Chciałabym zwrócić uwagę na precyzję u niektórych malarek, jak chociażby u pani Heleny Cieślak, która ma zupełnie inną kreskę.
To właśnie tutaj na tym przykładzie widać, jak motyw kwiatowy może być obrazowany w różny sposób, jak różny mają sposób malowania, wykonywania liści. Tutaj pani Cieślakowa te wzory ma takie jakby secesyjne, można powiedzieć. Gałązki są wijące w postaci tak jakby ślimacznic, prawda? Te kwiaty są też takie wystylizowane, właśnie tak jakby pochodziły z dawnych czasów i tutaj właśnie widać przykład. Pani Cieślakowa pochodziła z Kanny, także też nie Zalipie, tylko i inne okolice. Ale też wszystko Powiśle, bo tutaj muszę powiedzieć, że Powiśle to jest obszar leżący że tak powiem, styku dwóch rzek, w miejscu, gdzie Dunajec wpada do Wisły. Po prawej stronie. Tereny są nizinne, takie właśnie z taką roślinnością jak wierzby, no pola uprawne, łany. To wszystko tak bardzo pięknie klimatycznie się przedstawia, a te wiejskie chaty drewniane, dawne o bielonych zrębach, tak na siwo, na niebiesko, no były bardzo pięknym tłem do tych malatur. Tych domów oczywiście jest z czasem coraz mniej. Zawsze jak jeździmy do Kuzia, tam zachowała się właśnie taka typowa zalipiańska chata z pięknie na niebiesko, blado niebiesko malowaną elewacją, na której wykonane są właśnie te zalipiańskie wzory kwiatowe bardzo misternie, precyzyjnie. I tutaj też jest ciekawa opowieść, bo ta zagroda należała kiedyś do Agnieszki Rachmaciej, która ten dom zawsze zdobiła i na zewnątrz, i wewnątrz, przepiękne makatki, wzory wieńców pod oleodrukami, przepiękna papieroplastyka, czyli pająki, palmy wielkanocne i te piękne umiejętności przekazała swoim wnuczkom, które do dziś występują w konkursie i utrzymują to wnętrze, a także same przepięknie malują i tworzą. Tutaj ciekawe prace też zupełnie inne stylistycznie pani Haliny Bochenek, Zofii Bochenek, która też mieszkała w Zalipiu i przepiękne tworzyła rzeczy, malując na przykład wzory na skrzyniach, na maśnicach, na sztywniku. Tutaj mamy przykład takiej pięknej malowanki kwiatów takich mocno konturowanych, o żywych kolorach, przypominających piwonie, łubiny, dzwonki. Jest też przykład wycinanki. Także bardzo często było tak, że malarki były bardzo tak można powiedzieć, wszechstronnie uzdolniony, bo robiły nie tylko malowanki naścienne, ale tworzyły wzory też na płótnie, na kartonie, na sztywniku, na meblach, czyli na drewnie, papieroplastykę tworzyły, wycinanki, to także to było takie kompleksowe, prawda, że to nie tylko malowanie, ale również szereg innych zdolności. Pokażemy tutaj jeszcze, powiemy parę słów na temat pani Sierakowej Marii, która też miała bardzo taki bardzo czysty, piękny styl, bardzo dużo obrazowań motywów kwiatowych przeróżnych i kiedy doszła już do starszych lat, już nie mogła spinać się wysoko, żeby malować pod sufitem czy wyżej na ścianach, ale malowała na białym kartonie swoje wzory kwiatowe, a później przyklejane były w formie takich fryzów na ścianie pokoju, plus jeszcze do tego malowana piękna ceramika, ząbki. No wszystko to tworzyło taki bajkowy wystrój. Zawsze wyczekiwała, kiedy komisja się zjawi i z dumą właśnie prezentowała to, co ciekawego wymalowała. No i nadszedł niestety taki czas, że zabrakło już pani Marii i kilka lat temu na szczęście udało się ocalić, bo podarowane zostały przez rodzinę do muzeum te ściągnięte ze ścian fryzy i dzięki temu tutaj będą mogły się zachować na dłużej.
Pani kurator, pani od wielu lat obserwuje konkurs Malowana Chata. Często pani jeździ w kierunku Powiśla. Co pani obserwuje?
No, znaczy obserwuję tak, że zjawisko oczywiście malowania chat trwa. Następują te zmiany pokoleniowe, ale niestety tu serce etnografa boli, zmienia się oblicze wsi, wchodzi ta nowoczesność, te drewniane obiekty, piwniczki, studnie, stare chaty, no powoli, że tak powiem, znikają z krajobrazu, ale no nawet obecnie młodsze pokolenie potrafi swoim talentem kompozycyjnym, pomysłami wykorzystać użytkowaną przestrzeń do przedstawiania swoich motywów kwiatowych. Przykład nowoczesnie już postawionej murowanej stodoły w miejscowości Niwki, gdzie na tej właśnie przestrzeni pani Janina Rusiecka, która również przepięknie malowała, kiedy wnuk z okazji 80. urodzin pomalował tą murowaną stodołę, było to dla niej najpiękniejszym prezentem, bo na niej mogła wykonać swoje wspaniałe wzory kwiatowe. Zresztą zdobiła również kapliczkę, piwnicę, to tutaj właśnie te wrota z namalowanym pawiem, bo tu jest taka okazja, by nadmienić, że oprócz oczywiście wszechobecnych motywów kwiatowych w przeróżnych, że tak powiem, odcieniach, wzorach i kompozycjach, pojawiają się również w sztuce zalipia motywy ptaków. Są to najczęściej pawie, są również koguty, no i jeszcze jakieś inne, ale ten paw chyba jest taki dość mocno, że tak powiem, eksploatowany, jak chodzi o motyw zdobniczy. Pani Golonkowa również ciekawe wzory, przekazała swoje umiejętności wnuczce, także no jest tutaj też, ona tak bardziej malarsko, bo jeśli chodzi o sztukę tą zalipiańską, ona jest taka bardzo graficzna, kwiaty są konturowane, żyłkowane, jest zasada symetrii, która rządzi, to oczywiście też ewoluuje, zmienia się w czasie. Ale były takie przykłady, kiedy te wzory były takie bardziej właśnie malarskie i takie właśnie tworzyła pani Golonkowa i pani Wierzbicka, której przykłady mamy w pierwszej sali malowania. Wspomnę jeszcze o pani Adeli Królikowskiej z Otwinowa, której malowane wnętrze mieliśmy niejednokrotnie okazję odwiedzać. No, zawsze naszą uwagę zwracały przepięknie malowane farbą mleją talerze. Jeden z nich, taki właśnie z tym zalipiańskim pawiem, posiadamy w zbiorze. I tu jest taka dygresja, jest mała część poświęcona właśnie malowaniu ceramiki. przedstawiamy grupę talerzy pięknie zdobionych farbą olejną. Zazwyczaj plakatówko malują na innych podłożach, obecnie farbą akrylową na zewnątrz i przedmioty użytkowe. Kiedyś królowała plakatówka, ale talerze jako element dekoracyjny, a nie służący do użytku, takiego właśnie do spożywania posiłków, były malowane farbami olejnymi. Przykład właśnie, bardzo wiele malarek poszło w tym kierunku, chociaż miały też przygodę w latach 70. z malarstwem podszkliwnym, z Instytutem Wzornictwa, z Włocławkiem, zwłaszcza Felicja Curyłowa bardzo się temu, że tak powiem, z przyjemnością się tym zajęła, była z tego bardzo dumna, nawet swój grobowiec wykazała kaflami wytworzonymi właśnie metodą podszkliwną według swoich projektów, chciałaby to jej grobowiec właśnie tak był udekorowany. Ale to się nie przyjęło, bo to jest większa technologia i nie ma możliwości do tworzenia właśnie talerzy czy ceramiki metodą podszkliwną, tak jak w innych miejscach, w Bolesławcu czy we Włocławku. Chciałabym jeszcze wspomnieć o pani Genowefie Kochanek, która pochodziła z Bolesławia i która miała taki bardzo, bardzo odrębny styl malowania, mianowicie taką bardzo drobną kreską tworzyła te wzory kwiatowe, też bardzo swoiste, żywe kolorystycznie. I zawsze, kiedy byliśmy w Zalipiu, odwiedzaliśmy jej stary dom, na którego suficie znajdowały się przepiękne, wykonane właśnie przez nią skomponowane malatury, bardzo pracochłonne i bardzo piękne.
Podsumowując, na co warto zwrócić uwagę, kiedy będą Państwo zwiedzali wystawę malarki z Powiśla Dąbrowskiego w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie?
No, warto zwrócić uwagę, że króluje motyw kwiatowy w bardzo, bardzo wielu odmianach. Ta stylistyka jest różnorodna, zmienia się w czasie. Warto zwrócić uwagę, że jest to sztuka kobiet, która cały czas ewoluuje i cały czas jest obecna w życiu wielu malarek. Nie tylko sam fakt przystąpienia do malowania, ale takie obcowanie ze sztuką, życie w zgodzie z naturą, obserwacja przyrody. Teraz też jest to znamienne, że obchodząc te chaty malowane, też przepięknie się zmienia otoczenie. One współgrają ze wspaniałymi ogrodami, które tworzone są przez malarki. Także zawsze te kwiaty malowane na zewnątrz, na elewacjach, pięknie korelują z tymi, które je po prostu otaczają. No oczywiście wystawa trwać będzie na czas wakacji, do końca sierpnia, więc miło by było, gdyby turyści, którzy kierują się do Zalipia, którzy tam będą odwiedzać malowane chaty, będą krążyć po Powiślu, jeśli pojawią się w Tarnowie, to będą mieli okazję w takiej, że tak powiem, pigułce zobaczyć to wszystko tutaj na miejscu razem, żeby potem odnajdować odniesienia w terenie. No, zależało nam na tym, bo zbliżamy się w przyszłym roku do jubileuszu konkursu, aby to zjawisko, które trwa już dobrze ponad 100 lat, jakoś utrzymywać, zachowywać i mieć taką świadomość, że istotna jest bardzo jednak działalność muzeum, aby to wszystko gromadzić, bo ten czas i miejsca się bardzo zmieniają. Jeszcze w latach 60. Zalipie było drewnianą wsią z chatami krytymi strzechą, otoczono płotami z wikliny, a czas po prostu nieubłaganie ucieka. W związku z tym dobrze, że mamy fotografie, które możemy przechować i pokazać, a także oczywiście eksponaty, które mówią o talencie mieszkanek Powiśla.
I kiedy Pani wspomniała o tym, jak wyglądało Zalipie, to tutaj warto przypomnieć, że Pani Felicja Curyłowa przyczyniła się do tego, żeby w Zalipiu była elektryczność. Tak. Między innymi.
Oj, Felicja była bardzo taką aktywną osobą. W ogóle miała pomysł na promocję dzisiaj. W dzisiejszych czasach również znakomicie potrafiłaby się znaleźć, a w latach 70. w czasach PRL-u miała takie poczucie, że tą sztukę należy chronić i ocalać. I wiele dla Zalipia i społeczności zrobiła, między innymi przyczyniła się do tego, że przeprowadzona została tam elektryfikacja. Wcześniej niż w innych wsiach zbudowane były drogi, szkoła. Zresztą jej ideą było również stworzenie domu malarek, o co bardzo zabiegała. Niestety nie udało jej się doczekać do otwarcia, bo zmarła rok wcześniej. Poza tym no, oczywiście miała też taką świadomość, że ta sztuka jest cenna i ulotna, dlatego przekazała ten obiekt, swoją chatę wraz z obejściem całym, po prostu jako instytucję muzealną i dzięki temu obiekt przetrwał do naszych czasów.
Urszula Gieroń, kurator wystawy malarki z Powiśla Dąbrowskiego oraz kustosz Muzeum Etnograficznego w Tarnowie, była gościem Regionów Kultury. Rozmawiałyśmy o wystawie, raz jeszcze powtórzę, malarki z Powiśla Dąbrowskiego.
Bardzo dziękuję za uwagę.
Magdalena Zbrud-Wiśniewska, mówię do usłyszenia.